Otwórzcie sobie rozdział Łukasza, rozdział 20. W kontekście przeczytamy oczywiście, bo najlepiej jest ująć pewne rzeczy w kontekście. Od 45 wersetu będziemy czytać do 4 wersetu 21 rozdziału. A gdy cały lud słuchał, rzekł do uczniów Jezus: strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok. Pan Jezus mówi coś takiego. Słuchajcie, strzeżcie się uczonych w piśmie, faryzeuszy, strzeżcie się obłudników, którzy tak ubierają się w jakiś odpowiedni sposób. Oni zakładali na siebie długie szaty, to był sposób, taki religijny sposób ubierania się. Czyli oni w ten sposób wyrażali swoją religijność. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, popatrzeć się może na pewien kościół, albo na nasz kościół, gdzie wychodzi na przykład pastor i on na przykład wychodzi w krawacie. To jest nasz sposób ubierania się na nabożeństwa. Albo na inny kościół, gdzie wychodzi ktoś i jest ubrany w jakiś też sposób z koloratką i w ten sposób też ma długą sutannę i wyraża w ten sposób też swoją religijność. Tak? Ale wejdźmy w nasze środowisko. Tak? I ten człowiek tak się ubiera, tak się też zachowuje i tak też troszeczkę na przykład, no nie wiem, wynosi się może na innych ludzi, tak, że tu on jest, nie wiem, jakiś biskup, jakiś pastor w kościele, a reszta to takie coś, bo czasami zdarza nam się taka sytuacja w kościele. Mówię o naszym kościele, w sensie, żeby nie chodzić nigdzie daleko, tak? I tu jest bardzo ciekawa rzecz, że Pan Jezus wskazuje na ludzi, którzy mają taką postawę, którzy się w jakiś sposób chcą wyróżniać, którzy w jakiś sposób chcą zaspokoić może swoją ambicję, tak? Tak się pokazać, że są bardzo religijni, bo na przykład trwa nabożeństwo, a on po prostu na tym nabożeństwie się po prostu modli z wysoko podniesionymi rękami i tak troszeczkę na pokaz. Nie? Albo tylko dlatego na przykład, że jest pastorem w kościele i wypada mu się pomodlić. Nie ma komu, no to ludzie się nie modlą, albo dużo ludzi się nie modli w kościele, no to on się, wypada jemu się pomodlić zawsze i on to zawsze robi, tak? I tutaj trochę sobie może nawet i skrzydełka swoje podcinam, bo mówię troszeczkę do siebie, o sobie, tak? Taka postawa wskazuje na pewną postawę obłudy, tak? Ale tak naprawdę na przykład, kiedy on przychodzi do siebie do domu, to na przykład leje swoją żonę. Albo ktoś do niego dzwoni, jacyś ludzie z problemami, a on mówi: nie mam dla ciebie czasu. Albo coś, tak? Czyli taka pobożność, wiecie, udawana troszeczkę, taka nieszczera, tak? I o takich ludziach Pan Jezus tutaj mówi, tak? Strzeżcie się uczonych w piśmie. Ludzi, którzy znają pismo, znają słowo, ale według tego słowa nie postępują. Strzeżcie się tych obłudników. Nie postępujcie tak jak oni. Oni zajmują pierwsze krzesła w kościele, pierwsze stanowiska w kościele, tak? Pierwsze miejsca, kiedy są zapraszani, to oni szukają, wiecie, tego poklasku. Strzeżcie się takich ludzi, Pan Jezus mówi. Dalej mówi: i pożerają domy wdów. I dla pozoru długie modły odprawiają. I pożerają te domy wdów, tak? I Pan Jezus, kiedy powiedział, słuchajcie, te słowa, i pożerają te domy wdów, nagle, słuchajcie, przypadkiem okazało się, że gdzieś obok wdowa zaczęła przechodzić. Dziwne, no nie? Pan Jezus mówi o wdowach, wspomina wdowę i to, że ci ludzie, ci obłudnicy wykorzystują nawet wdowy, nawet sieroty, nawet tych biednych, no nie? I nagle przechodzi wdowa. Piękny jakby przykład, no nie? I Pan Jezus widzi, przechodzi wdowa i ma obraz od razu. I wskazuje na tą kobietę. Słuchajcie, no właśnie o niej mówię. Popatrzcie, jest wdowa, tutaj przed nami, no nie? Idzie, przechodzi. Zobaczcie, co ona będzie teraz robić. Tak? I czytajmy dalej to, co dzisiaj chcę powiedzieć. I już jesteśmy w kazaniu na dzisiaj. A podniósłszy oczy, Jezus ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze i rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie dzisiaj, Panie. Proszę Ciebie, Boże, o Twoje słowo dla nas dzisiaj, abyś otworzył nam oczy, Panie, abyś nas pouczył. Duchu Święty, ja proszę Ciebie dzisiaj o Twoje słowo dla Twojego Kościoła i abyś Ty jako dobry nauczyciel mógł dzisiaj, Panie, nauczyć nas i przekazać dla nas to, czym dzisiaj chcesz się podzielić dla swojego Kościoła, abyśmy wyszli stąd przemienieni Twoim Słowem. Panie, proszę Ciebie o to i nauczeni przez Twoje Słowo, Panie, zyskując większe poznanie Twojego Słowa. O to, Panie, proszę Ciebie w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Taki kontekst, słuchajcie, taki kontekst. Mówi o faryzeuszach, o obłudnikach, o pastorach, o jakichś duchownych w Kościele, bo to konkretnie o to chodzi. Chodzi o religijność, ale może mówi o mnie, a może mówi o Tobie, tak? I mówi, wspomina wdowę. I w tym momencie akurat przechodzi kobieta, przechodzi wdowa i mamy taki obraz. Przechodzi wdowa i pierwsza rzecz, słuchajcie, gdzie ta cała sytuacja, ona wrzuca tam do skarbonki, tutaj mamy taką właśnie sytuację, to jest z jednego z filmów Jezus. Widzimy wdowę, która wrzuca właśnie pieniążek do skarbonki. To jest ten obraz. Jakby ktoś się zastanawiał, po co ja wrzuciłem ten obraz, to jest ta historia, która dzisiaj jest przedstawiona. To jest ta historia. Słuchajcie, zadajmy sobie najpierw pytanie, aby wyjść z tego troszeczkę bardziej jakby pouczeni, bo Słowo Boże, ja wiem, że nas naucza i chcę, byśmy mieli pewną świadomość, że tak, historia zawarta w Piśmie Świętym, słuchajcie, to nie jest bajka. To nie jest bajka, to nie jest jakiś wymysł jakiegoś bajkopisarza, tylko to są fakty. Słuchajcie, to są fakty historyczne. Historia nie tylko, która jest zapisana na kartach Pisma Świętego, ale historia, która jest potwierdzona przez wiele tysiące pism pozabiblijnych. Bo oprócz tego, że Biblia mówi o tym, że ktoś taki jak Jezus Chrystus żył na ziemi, chodził, został ukrzyżowany, tak? I ktoś może zarzucać nam, chrześcijanom, a Biblia mówi, ktoś to napisał, ktoś sobie to wymyślił, chrześcijanie sobie wymyślili taką bajkę, tak? Okej, byłoby tak, gdyby nie to, że też i pisma pogańskie, pozabiblijne, też mówią o Jezusie Chrystusie. Oczywiście te wszystkie pisma będą ośmieszać Jezusa Chrystusa i będą poniżać chrześcijan. I to jest zrozumiałe, bo to były pisma prześladowców, tych, którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. I to, słuchajcie, uwiarygadnia nam to, że Pismo Święte jest wiarygodne, jest autentyczne. I teraz tak, biorąc pod uwagę fakty, króciutko. Teraz się już będziemy, króciutko. Pierwsza rzecz, nie wiem, czy ważna, czy nieważna, gdzie to wydarzenie miało miejsce, tak? Gdzie to miało wydarzenie miejsce? Jerozolima. Tu jest widać Jerozolimę, tak? Jerozolima, świątynia jerozolimska. Pamiętacie, nie tak dawno temu mówiliśmy taką historię, że Jezus Chrystus z Góry Oliwnej wszedł do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. I tam w tej Jerozolimie pierwszą rzecz, pierwsze kroki, które skierował do świątyni, tam wyrzucił przekupniów ze świątyni, tam wydarzyło się jeszcze kilka innych rzeczy. Potem nastąpiły pewne mowy. Pan Jezus Chrystus w tym wielkim tygodniu chodził codziennie do świątyni jerozolimskiej. I tutaj widzicie, słuchajcie, tak wyglądała Jerozolima, tak? Miasto, powiedzieliśmy sobie, około może 30-tysięczne. Tak jak nasze dzisiejsze Zakopane. I popatrzcie, tu jest świątynia jerozolimska, tutaj. Popatrzcie, jak ogromny obszar miasta zajmowała cała świątynia. Duża, potężna, potężny obiekt. Świątynia była postawiona na wzgórzu i to akurat miejsce tutaj jest najwyższym punktem miasta. Jakbyśmy patrzyli do świątyni, trzeba było wejść pod górę. Cały czas wspinało się po schodach. Tak? To jest takie zdjęcie, słuchajcie, tu jest, słuchajcie, współczesna Jerozolima. Tutaj widzimy meczet Omara dzisiejszy, tak? I tam jest gdzieś ściana płaczu. Natomiast widzimy tutaj na górze mniej więcej proporcjonalnie, jaki obszar zajmowała sama świątynia jerozolimska. Widzicie, słuchajcie, o potężny obszar. Można byłoby powiedzieć, nie wiem, jak nie cały Phoenix Park, to może połowa Phoenix Parku? Albo większa połowa Phoenix Parku, taki obszar. Tutaj widzimy kolejny taki obraz, świątynia jerozolimska, obraz z Góry Oliwnej. Tutaj na horyzoncie jakby cała zabudowa świątynna, górne miasto, dolne miasto. Mniej więcej tak to mogło wyglądać w tamtym czasie. Do świątyni jerozolimskiej, pokażę wam ten fragment tutaj, który jest, te schody, tak? Bo powiedzieliśmy sobie, do świątyni wchodziło się pod górę, po schodach. Popatrzcie, jaka potężna budowla, tak? Potężna budowla. Ten fragment tutaj, to zdjęcie tutaj, już wam pokazuję mniej więcej, które to jest zdjęcie. To jest mniej więcej, jesteśmy tutaj, słuchajcie, jesteśmy mniej więcej tutaj. Wchodzi się z górnego miasta, po schodach, do świątyni jerozolimskiej i wchodzi się na taki plac, słuchajcie. I tu już jesteśmy na terenie świątyni jerozolimskiej. Tutaj mamy kilka dziedzińców, słuchajcie. Tutaj mamy dziedziniec pogan, tutaj mamy dziedziniec kobiet. Tu, wszędzie i tutaj. To jest wszystko dziedziniec kobiet. Tam już jest, za tą bramą tutaj jest dziedziniec Izraelitów, a tu jest przybytek, miejsce święte i za tym, za kurtyną, za kotarą, miejsce najświętsze. Tak? To jest tutaj, jeśli mówimy już o całym jakby tym miejscu świętym, najświętszym, to jest tutaj. Natomiast teren świątynny to jest to wszystko tutaj, słuchajcie. To wszystko, co tam żeśmy sobie oglądali. Tak? I tu był, tu jest kolejny taki obraz, można powiedzieć, ja to troszeczkę tak powiększę może. O, proszę bardzo, jest, żebyśmy dobrze widzieli. Jeszcze raz, tu jest dziedziniec pogan, tu jest dziedziniec kobiet, tak? I tutaj, i to miejsce, w tym miejscu tutaj stały skarbony, tutaj. W tym miejscu. Czyli Pan Jezus Chrystus prawdopodobnie po tym, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, wiecie, przysłali do Pana Jezusa takich ludzi podstawionych troszeczkę i dali mu po prostu i zadali mu pytanie bardzo proste. Czy mamy płacić podatek cesarzowi, czy nie płacić? I oni mu przynieśli denara, tak? Oni mu przynieśli tego denara na prawdopodobnie, kiedy byli jeszcze na dziedzińcu pogan. Bo tam na tym dziedzińcu pogan oni mogli jeszcze tego denara przynieść. Bo na teren świątyni nie można było wnosić nic nieczystego. Nie można było wnosić żadnych pieniędzy, obcych orłów, obcych bogów z wizerunkiem cesarza i tak dalej. To żeśmy sobie mówili kilka tygodni temu, tak? Więc tam na tym placu świątynnym były poustawiane jakieś kantorki i stragany i tam sprzedawano owce, barany, ale też wymieniano walutę, na tak zwaną walutę świątynną, na pieniądz świątynny, który specjalnie bito, tak? Więc prawdopodobnie to było gdzieś w tym miejscu, w dziedzinku, na dziedzińcu tutaj pogan, tak? I tu jest też dziedziniec pogan, tak? A potem Pan Jezus Chrystus przeszedł tędy gdzieś, prawdopodobnie wszedł tutaj przejściem i znalazł się gdzieś tutaj na dziedzińcu kobiet. Tutaj było ustawionych 13 skarbów. O tym za chwileczkę. Natomiast tutaj, to jest ten dziedziniec pogan, do tego miejsca mogli wchodzić poganie. Natomiast tutaj był ustawiony taki, marmurowa balustrada zwana Soreg, która uniemożliwiała już dalej przejście poganom. I tam na tym Soreg Idziemy dalej, widzicie, tutaj były umieszczone takie napisy, że za to miejsce, za tą linię nie można przejść poganom. Jeśli jakikolwiek poganin przeszedłby dalej na teren świątyni, już na ten dziedziniec kobiet, to miał zostać ukamienowany. Tak? I tak się często zdarzało. Jakiś poganin nie znał języka hebrajskiego, nie umiał przeczytać, wlazł tam, bo nie wiedział i został tam niestety ukamienowany. Nie było zmiłuj się i nie było łaski. Tak się działo, tak się zdarzało. Tak? Więc teraz tędy, z dziedzińca pogan, wchodzimy, słuchajcie, na dziedziniec kobiet. Taka wyprawa, tak? Już jesteśmy tutaj, słuchajcie, prawie wewnątrz. To jest kolejny rzut tego dziedzińca kobiet. Już gdzie tutaj były ustawione te skarbony, to jest tutaj, takie ładne miejsce. Kolejny rzut z góry. Już jesteśmy tutaj w samym środku, jak to mogło wyglądać. I już jesteśmy w środku, słuchajcie. Tak mniej więcej w środku, ogromna przestrzeń, dziedziniec kobiet. Mógł pomieścić on w swoim wnętrzu około 6 tysięcy wyznawców. Takie duże to było, słuchajcie, nie wiem, 6 tysięcy ludzi na jednym miejscu. Duże, duże. Był ten dziedziniec kobiet przeznaczony, to, wiecie, to nie było tak, że jak na niektórych może takich nabożeństwach protestanckich, ale takich prostaczków na przykład, w takich kościołach prostaczków jest czasami tak, albo w synagodze było tak, że wchodziło się do takiego pomieszczenia, ale tak, z lewej strony panie, a z prawej strony panowie, albo odwrotnie, zależy z której strony się siedziało, tak? Tam nie było coś takiego, że ten dziedziniec kobiet to był tylko dla kobiet. Nie, to była przestrzeń, gdzie się wchodziło, wchodziło się na taki ogromny dziedziniec, tak jak ten, i tam mogli przebywać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli tam przebywać. I tam na przykład rodziny się razem spotykały i na przykład mogły zjeść ze sobą baranka paschalnego. To było takie miejsce. Natomiast za to miejsce tutaj, o tutaj, były takie przejście, tam już mogli wchodzić tylko mężczyźni. Tam już był dziedziniec tylko Izraelitów. Za tym miejscem tam już mogli wchodzić tylko mężczyźni. Tam był ołtarz, tam można było składać ofiary z różnego rodzaju i tam już mogli wchodzić tylko mężczyźni. I tam za tym dalej jak się wchodziło i to wszystko pod górę, po schodach, było miejsce święte i najświętsze. Taka historia, tak? Tutaj, słuchajcie, dziedziniec kobiet z boku, jakieś kolumnady i prawdopodobnie w tych kolumnadach właśnie były poustawiane te skarbony świątynne. Ale to nie taka skarbonka, na pewno nie taka. I też nie taka, jak my tutaj mamy, też nie taka, o tym później, tak? Ale coś takiego, skarbony świątynne. Nie wiem, czy was to interesuje, w tym dziedzińcu kobiet było ustawionych 13 skarbon świątynnych, 13, do których wrzucano różne ofiary na kult. Mniej więcej one wyglądały tak jak ta skarbona tutaj, słuchajcie. O, coś takiego, no nie? Jak trąbka. Mniej więcej coś takiego. Wydaje się, że to jest wiernie odtworzona taka skarbona świątynna. Przy każdej skarbonie świątynnej stał kapłan. I pieniążki, wiecie, nie wrzucało się samemu do tej skarbony. Ale dawało się pieniądze kapłanowi i mówiło się, ile to jest. I tu była ta uczciwość, nie? Mówiło się, ile to jest i nie można było oszukać, bo Bóg działał i jakby ktoś oszukał, to prawdopodobnie ta osoba padłaby martwa tam w tej świątyni. Pamiętacie sytuację z Ananiaszem i Safirą, tak? Że oszukali apostołów i jak oszukali apostołów, bo sprzedali swój majątek i wiecie, mogli przynieść wszystko i powiedzieć, to są pieniądze za dom, wszystkie i oddajemy wszystko, tak? Mogli zrobić coś innego. Mogli sobie zachować połowę, przyjść i powiedzieć, słuchaj, to jest połowa za nasz dom. Mogli tak zrobić? Mogli, bo to było ich własność. Ich własność. Oni przyszli po prostu po dobroci. Nikt ich do tego nie zmuszał. Mogli przyjść i powiedzieć, no, zachowaliśmy sobie 80% wartości domu, albo, a to jest tylko 10%. No nie mogli, a nie, oni przyszli i oszukali. Powiedzieli, że to jest wszystko. Czyli Piotr im zadał pytanie takie, pamiętacie, czy za taką cenę sprzedaliście dom? Oni powiedzieli tak, za taką. Okej, okay, za to nie mi skłamaliście, ale skłamaliście Duchowi Świętemu. I najpierw jedno padło martwe, potem drugie padło martwe. Przepraszam za to, znacie tą historię, tak? Więc to była bardzo ważna po prostu sprawa. Przychodziło się do takiego kapłana, dawało mu się, jak ta wdowa, dała mu, powiedziała, dwa pieniążki. Powiedziała mu dwa lepta i on mógł to wziąć i mógł to po prostu wrzucić z jakimś gestem. W każdym razie Pan Jezus Chrystus mógł to usłyszeć. I prawdopodobnie tak to było, że Pan Jezus może gdzieś był w pobliżu, przyglądał się i usłyszał, ile pieniążków ona wrzuca, tak? Bo mógł to usłyszeć. Taka sytuacja. Dodatkowo te 13 skrzyń, na tych skrzyniach były napisane, wiecie, bo każda ze skrzyń była przeznaczona do innej ofiary, tak? Czyli tak, były, na jednych skrzyniach były napisane nowe szekle, na innych stare szekle, ofiary z ptactwa, młode ptactwo na ofiary całopalne, drewno, kadzidło, złoto na wieko do arki, a na 6 z nich było napisane ofiary dobrowolne. I te ofiary dobrowolne to były, no, ofiary dobrowolne. Więc ta uboga wdowa podeszła do jednej z tych 6 skrzyń, bo do innych skrzyń nie mogła wrzucić, ponieważ to, co miała, było niewystarczające. Na nic. Nie? Więc ona prawdopodobnie podeszła do jednej z 6 skrzyń na te ofiary dobrowolne. Muszę szybciutko, ale dobrze, bo już kończę. Okej. Okay. Idziemy dalej. Teraz ofiara. Przepraszam. O, to jest 1 grosz polski, jak poznajemy. Polski. Ale nie taki ona wrzucała. Takiego by nie mogła tam wrzucić. Bo ten nasz 1 grosz polski z drugiej strony ma orła bitego. A tam nie można było wrzucać żadnych orłów i bitych różnych innych. Tam trzeba było wrzucić monetę taką świątynną, tak? Ona tam wrzuciła coś takiego. O. Takie dwa coś. I to dwa coś, to się nazywa lepta. To się nazywało lepta. Inaczej bibliści przetłumaczyli to jako grosz. Stąd też w języku polskim jest obecny taki związek frazeologiczny wdowi grosz. Znamy to pojęcie? Wdowi grosz. Tak? Wiemy, co ono znaczy? Wiemy, wdowi grosz, co to znaczy. Jak ktoś jest ubogi, ktoś jest naprawdę nieszczęśliwy, to znaczy to, jak ktoś daje ten wdowi grosz to daje naprawdę po prostu cienko, małą mizernę, no po prostu tragedia, czarna rozpacz. Jak czarna wdowa, to wdowi grosz, to mniej więcej znaczy, tak? I ona wrzuciła tam 2 drobne pieniążki, te 2 grosze, a one w języku greckim nazywają się kwadrans. I ten lepton, ten grosik, zresztą tak jak polski grosik, to była najmniejsza, najniższa wartość spośród monet. Już nie było nic mniejszego. Tak? To tak jak polski grosik. Tak? Dokładnie. Nie ma nic mniejszego od 1 grosika polskiego. I to tak właśnie był ten lepton, który ona tam wrzuciła 2 leptony, czyli 1 kwadrans. I teraz tak. Jeśli chodzi o ten kwadrans, czyli te 2 monetki, które ona wrzuciła. Ile to było? Ja sobie to przeliczyłem. Ja sobie to obliczyłem. To była ten kwadrans, to była drobna moneta rzymska, której wartość wynosiła 1,64 denara. 1,64 denara, a 1 denar był, pamiętacie, kto był kilka tygodni temu na nabożeństwie, to wie, że 1 denar to była dzienna stawka robotnika, mniej więcej. Ktoś pracował 1 dzień, więc dostawał 1 denara. A te 2 monety to była 1,64 denara. Tak? Za te 2 leptony można było co kupić w tamtym czasie? Garść mąki można było kupić, albo jeden skromny posiłek. Czyli słuchajcie, jak ktoś zarabiał 1 denara dziennie, powiem wam, to nie było źle. To było lepiej niż dzisiaj, powiem wam. Stawki płatnicze w tamtym czasie były naprawdę bardzo wysokie. Bardzo wysokie, bo tak, dzisiaj to by było około w Irlandii, ja sobie przeliczyłem te 2 pieniążki, to jest 1 euro i 25 centów. Tak? Kup sobie posiłek za 1 euro i 25 centów dzisiaj. Nie dasz rady, tak? A w Polsce by to było, przeliczając na stawki pieniężne, około 1 zł i 10 groszy. Około w Polsce by to było. Tyle mniej więcej ona tam wrzuciła. A była za 1 zł w stanie kupić sobie mały posiłek. Nie? Więc ja sobie tak myślę, no pańszczyzna w Polsce jeszcze nie jakby przeminęła. Sytuacja w tamtym czasie, no staczamy się w dół generalnie. Dzisiaj pracy się nie szanuje, jednym sobie mówiąc, zupełnie. Taka sytuacja. I to już tyle z prezentacji naszych. Nie wiem, taki kurs troszeczkę edukacyjny, jakby, a to dla zainteresowanych bardziej. Mam nadzieję, że komuś to się mogło przydać wszystko. Przychodzi więc do tej świątyni, już wiemy, gdzie to się dzieje. Tak? Dzieje się to w świątyni jerozolimskiej, dzieje się to na dziedzińcu kobiet. Pan Jezus Chrystus widzi ubogą wdowę, która wrzuca tam 2 lepta, 2 pieniążki. Słuchajcie, to co ona wrzuciła, ona tam jest napisane, słuchajcie, tak o niej, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywało. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Tak, ona złożyła wszystko na swoje utrzymanie. Czyli tak, miała do wyboru albo kupić sobie drobny posiłek, albo złożyć to, oddać to Bogu i po prostu następnego dnia z głodu, no nie wiem, umrzeć. Taka sytuacja. Dlaczego? Pomoże nam to troszeczkę zrozumieć sytuację wdów w Izraelu w tamtym czasie. Jaka była sytuacja wdowy w tamtym czasie? Sytuacja społeczna wdowy w tamtym czasie była naprawdę bardzo, bardzo trudna. Niełatwa, niełatwa sytuacja wdowy była, bo tak, wdowy po pierwsze były pozbawione prawa dziedzictwa. Tak? Czyli tak jak dzisiaj, któraś z was, drogie panie, została wdową, to dostaje spadek po mężu. Tak, bo macie wspólny dom, niektóre dostają emeryturę po mężu albo coś tam, ja się na tym za bardzo nie znam, ale zostaje wam mieszkanie, w którym razem żeście mieszkały. W Izraelu tak nie było. Tak nie było. Ona nie dziedziczyła nic. Nic. Zostawała bez dachu nad głową, bez środków do życia. Po prostu przychodził ktoś z rodziny i zabierał po prostu majątek, nie wiem, swojego brata, swojego syna, bo to było jego. Wdowa nic nie dziedziczyła. Pozostawała bez środków do życia. Jeżeli miała dzieci, sieroty szły razem z nią na ulicę, na bruk. Oczywiście to zależało wszystko od rodziny, tak? To zależało wszystko od rodziny, ale prawo było takie, że jak ktoś po prostu chciał skrzywdzić wdowę, to po prostu ona nie miała żadnych praw w społeczeństwie. Nie mogła iść na głosowanie, nikt się z nią nie liczył. Była pozbawiona wszystkich praw i środków do życia. Była narażona na pogardę i na wyzysk. I w Starym Testamencie wdowieństwo było znakiem hańby. I sobie tutaj pozwolę tylko przytoczyć taki fragment z Izajasza, 54 rozdział, 4 werset, mówi tak. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. To było do wdów. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Dlaczego tak Izajasz pisze? Bo być wdową to była hańba dla kobiety. To było bardzo dla niej hańbiące. W Starym Testamencie wdowa jest zestawiona z obcym, z przybyszem, z sierotą, jako ta, która nie miała prawa w Izraelu. Żadnego prawa nie miała. Nie mogła na przykład pójść do świątyni, i złożyć tam ofiarę. To znaczy mogła, tylko jeśli tego chciała, bo prawo zwalniało ją. Właśnie prawo w Izraelu było bardzo ciekawe, bo ono zwalniało niektórych ludzi z tego, aby iść do świątyni. I jednym z tych osób, które były zwolnione z pójścia do świątyni w te trzy święta największe w Izraelu, były wdowy. Były wdowy, one po prostu nie musiały iść. Więc jeśli ta wdowa, słuchajcie, ona tam poszła do tej świątyni, aby złożyć te dwa pieniążki, te dwa lepta, to był absolutnie jej dobrowolny taki akt serca, że ona tam poszła. Bo ona była z tego zwolniona. Ona nie musiała tam iść. Takie ciekawe to jest. Dodatkowo w Starym Testamencie, pamiętacie może, istniało takie prawo lawiratu, które na przykład mówiło, i to żeśmy kilka tygodni temu też mówili, jeżeli jakaś wdowa zmarła bezdzietnie, to brat męża mógł wziąć ją za żonę. Tak to było odnośnie tego, kiedy przyszli z kolei do Pana Jezusa, pamiętacie, saduceusze, ci, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie i mówią, Panie Jezu, no była, Ty nie wierzysz, Ty wierzysz w zmartwychwstanie, tak? A była taka historia, było siedmiu braci i tych siedmiu braci i jeden z nich umarł, pozostał bezdzietny, potem wziął tą kobietę drugi za żonę, też bez dzieci jakby zmarł, potem trzeci, czwarty, piąty, siódmy, tak? I w końcu to pytanie, no to powiedz nam, Panie Jezu, jak Ty tak wierzysz w to zmartwychwstanie, po zmartwychwstaniu, którego żoną będzie ta kobieta, nie? A Pan Jezus mówi do nich, pamiętacie, nie znacie mocy Bożej, nie znacie ani prawdy, nie znacie Pisma Świętego, ani mocy Bożej. Odwołuje się do tych dwóch świadków, pamiętacie, mówiliśmy sobie. I Pan Jezus tutaj odwołał się właśnie do prawa lewiratu, które istniało w Izraelu, tak? Dalej, było takie fajne prawo, bo wiecie, Bóg stał za wdowami w sposób szczególny. Wdowy były bardzo bliskie Bożemu sercu. On je chciał chronić i daje to wyraz na przykład powtórzonego prawa w 14 rozdziale, kiedy na przykład mówi o obowiązku na przykład odkładania dziesięciny z plonów trzeciego roku na potrzeby właśnie obcych, sierot i wdów. To jest takie pierwsze prawo, które dał Bóg. Dalej, w powtórzonego prawa w 24 rozdziale zakazuje Bóg pobierania odzieży od wdowy pod zastaw. Potem w tym samym rozdziale mówi o tym, nakazuje pozostawianie części plonów zboża na polach oraz oliwek i winogron na drzewach, które mogły być zbierane przez wdowy. Tak? I to nie była kradzież. Wdowy to mogły robić. Bóg troszczył się o nie w sposób szczególny. W Wyjściach na przykład możemy przeczytać taką rzecz. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę. W Wyjściach. I w powtórzonego prawa 10 rozdział 18 werset pisze tak. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i ożywienia. I w końcu powtórzonego prawa 27 rozdział 19 werset. Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. A cały lud powie amen. Więc sieroty i wdowy były oczkiem w głowie Pana Boga. Tak? I taka osoba właśnie, taka osoba przychodzi do świątyni, słuchajcie, nie musiała tam iść, bo prawo mówiło, słuchaj, nie musisz iść do świątyni. Tak? I to wiemy, bo mamy takie pisma ze szkoły Szammaja i oni właśnie tak odczytywali prawo, że te trzy święta, Pesach, Szawuot i Sukot, ta ofiara tej wdowy była traktowana jako szczególna ofiara. Kiedy ona, która nie musiała iść, tak samo i ludzie starsi też nie musieli iść, przychodzili, to było traktowane jako szczególną ofiarę ze strony tych osób. Taka historia, taka kobieta. Ja myślę, że w tej historii widzimy jedną rzecz. Widzimy serce człowieka. Serce człowieka, które tak, nie musi przyjść do świątyni,
a przychodzi. Nie jest niczym zobowiązany, a jest. Ja sobie tak myślę, tutaj jest kilka osób wśród nas takich, które w żaden sposób nie są zobowiązane do tego, aby tu być, bo nie są członkami tego kościoła. A są. Tak? My członkowie tu no, musimy być, bośmy się do tego zobowiązali. Tak? Zobowiązaliśmy się do tego, bo na przykład będziemy za chwileczkę zbierać kolektę, bośmy się zobowiązali, to wynajęcie tutaj nas kosztuje i będziemy się razem chcieli na to złożyć po nabożeństwie, żeby pokryć koszty tego wynajmu. Tak? Do tego są zobowiązani członkowie, tak? Ale nie osoby, które tutaj przyszły spoza. A jest tutaj was więcej. Większość osób, która tutaj jest na tej sali, nie jest członkami tego kościoła. Ja chcę powiedzieć, to jest dobrowolna ofiara, która właśnie się Bogu podoba, tak? Bo niczym nie jesteś zobligowana do tego, by tu być, a jesteś. I powiem ci tak, no Bóg patrzy na twoje serce i widzi tą ofiarę, tak jak tą ofiarę tej wdowy. Podobna sytuacja. Nie musiała być, a jest. Ty też nie musiałeś tutaj przyjechać, bo ciebie nic do tego nie obliguje, nie zobowiązuje, a jesteś. Jesteś tutaj dobrowolnie. I Bogu się to liczy, bo Bóg patrzy na twoje serce, Bóg patrzy na twoją motywację i On tam znajduje właśnie to, właśnie taką szczerość bycia we wspólnocie. I to jest ta rzecz. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest piękne, co Pan Jezus mówi. On mówi tak, zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy tamci. Wiecie, a byli tam różni ludzie przychodzili, Żydzi, wiecie, to bogaci ludzie, tak? Oni szli do tej świątyni i wcześniej Pan Jezus mówi nie bez powodu, że oni chodzą tam i się chcą pokazać przed ludźmi. Pewnie stanął sobie taki pan przed taką skarboną i po prostu wrzucał, wiecie, ja mam taki obraz troszeczkę takiego polityka, no nie? Takiego polityka, wiecie, bo oni tam szli, jak ktoś nie ma szczerego serca, to on idzie, bo sobie to zaplanował w jakiś sposób. On tam idzie, bo ma w tym jakiś interes. Tak? I przypomina mi się taki obraz takiego polityka, który stoi przed urną wyborczą i tam ma wrzucić swój, wiecie, ten taki, nie wiem, głos. On ma wrzucić taki głos, a naokoło grupa dziennikarzy, fotografów i on tak, wiecie, wrzuca, ale tak, żeby wszyscy widzieli, no nie? Tak zobaczcie, tu mam i tu chcę wrzucić i to on tak wrzuca, ale tak bardzo, wiecie, powoli. Tak wrzuca, ale nie wrzucił, bo jeszcze raz wrzuca, czeka, aż wszyscy mu zrobią, wiesz, zdjęcia z pięknym uśmiechem, wszyscy go opfotografują, wiecie, na pokaz, no nie, że on to wrzucił, no nie? A następnego dnia wszystkie gazety, piękne zdjęcie, wiecie, o czym ja mówię? Takie, wiecie, obłuda. Obłuda, robię coś na pokaz. Ja sobie tak mówię, ja sobie tak, ma taki obraz takich właśnie bogatych, wiecie, faryzeuszy, którzy przychodzą do tej świątyni, stoi przed tą skarboną i po prostu tak do tej skarbony tak wrzuca, ale nie wrzuca i tak mu to wrzucenie tak zajmuje dłuższy okres czasu, żeby wszyscy naokoło widzieli, że on, wiecie, że on tam wrzucił w końcu, nie? Dużo wrzucił, bardzo dużo wrzucił, bo go było stać. Taki obraz. Podoba się to Bogu? Właśnie. Ta historia pokazuje, że nie. Jezus mówi o tym, że ten człowiek wrzucił z tego, co mu zbywało tak naprawdę. Co z tego, że on wrzucił tam, nie wiem, ja bym może mógł za to na przykład wyżywić, powiedzmy, siebie i Bożenkę przez najbliższych może 10 lat, a dla niego to jest, nie wiem, 10, 2 dni pracy. Co z tego, że on tam wrzucił coś sobie. Stać go to wrzucił. Taka historia, tak? Ale Bóg patrzy na serce człowieka i Jezus Chrystus tych wszystkich ludzi, wiecie, On ich nie zauważył. On ich kompletnie pominął. A w innym miejscu nawet mówi, słuchaj, kiedy przychodzisz, i chcesz wrzucić dar swój, to nie trąb przed sobą i nie mów wszystkim, o, wrzucam pieniądze, uwaga, chodźcie tutaj, wszyscy zobaczcie. Nie, ale niech nie wie lewica, co robi twoja prawica. Tak mówi Jezus Chrystus. Jaka jest istota tego, co zrobiła ta kobieta? Słuchajcie, bo ona wrzuciła tak, tylko te 2 lepta wrzuciła, mogła sobie za to kupić jedną garść mąki, tak? Albo kupić dla siebie jeden skromny posiłek. Może dzisiaj akurat nic nie jadła. Mogła to rano kupić, idąc do świątyni, ale odmówiła sobie tego i mówi tak, nie, oddam to po prostu Bogu na ofiarę. Oddam wszystko, co mam, złożę całkowicie swoje życie w Jego ręce, zaufam Bogu. To jest to, co zrobiła ta kobieta. Złożyła całe swoje życie, całość. Ona chciała uwielbić Boga całym swoim posiadaniem. To jest to, co zrobiła ta kobieta. Nie? Słuchajcie, to nie jest nauczanie o dziesięcinie, o tym, że Panu Bogu coś tam się oddaje. To nie jest nauczanie o ofierze. Tak? Ja nie nauczam w Kościele o dawaniu. Wystrzegam się tego. Dzisiaj mamy ten tekst. On jest piękny tekst. Ta kobieta złożyła całą ufność w Bogu odnośnie tego, co przyniesie kolejny dzień dla niej. W ten sposób powiedziała jedną rzecz. Panie Boże, Ty panujesz w moim życiu. Moje życie całkowicie oddaję Tobie. Jeśli będziesz chciał, żebym ja umarła z głodu jutro, to po prostu umrę. Bo Ty jesteś Bogiem mojego życia i Ty panujesz w moim życiu. I ja oddaję się Tobie w całości. Wszystko Tobie oddaję. Całe swoje życie, całe swoje posiadanie. Wszystko, co mam. Całe swoje mienie oddaję Tobie. Tak mówi ta wdowa. I to jest to. I tu jest też to pytanie do mnie i do Ciebie. Czy Bóg panuje w Twoim życiu? Czy Ty całkowicie jesteś w stanie oddać Bogu swoje życie? Czy jesteś w stanie powierzyć Mu siebie całkowicie? Oddać Mu wszystko w swoim życiu, każdą dziedzinę swojego życia? To jest to pytanie dzisiaj do Ciebie. I to jest wezwanie dzisiaj dla Kościoła też. Czy Bogu oddane jest całe moje serce? I czy moje intencje w tym wszystkim są czyste? Tak więc, czy Bóg panuje w moim życiu, tak jak panował w życiu tej kobiety? Ta uboga wdowa, wiecie, ona zdała egzamin. Ja tylko przypomnę o jednym takim panu, który nie zdał egzaminu. Pamiętacie, kiedy przybiegł do Pana Jezusa bogaty młodzieniec? Bogaty młodzieniec, ktoś przyszedł. Bogaty, przybiegł, padł przed Panem Jezusem na kolana i mówi, mistrzu, co mam czynić, no nie? Więc Pan Jezus mu mówi, przestrzegaj przykazań. On się pyta, których? No to tych. On mówi, no od młodości przestrzegałem tych przykazań, ale czegoś mi dalej brak. Te przykazania, one jeszcze jakby, czuję, że jeszcze ja je wypełniam, ale one nie dają mi gwarancji. Co więcej trzeba? A Pan Jezus mówi, nie, co więcej trzeba i co więcej musisz mieć, ale czego musisz się pozbyć? Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i naśladuj mnie. Tak mówi Jezus Chrystus do tego człowieka. I co ten człowiek zrobił?
Smucił się.
Odszedł zasmucony. Nie zdał egzaminu. Tak? Czymś innym zupełnie jest ta uboga wdowa. I ja sobie tak myślę, że dzisiaj Słowo Boże wzywa mnie do tego, aby przypatrzyć się na siebie, na swoje życie. Czy moje życie jest absolutnie całe podległe Bogu? I czy jestem w stanie kochać Boga całym swoim posiadaniem? Posiadaniem. I tu chodzi o posiadanie, czyli chodzi o moje pieniądze. O to, co ja mam. Tak? Bo w wielu kościołach, i tutaj taka może mała, malutka tylko krytyka, są kościoły, gdzie nauczanie na temat pieniędzy jest, wiecie, w centrum. Tam się trąbi naokoło o pieniądzach. Podczas jednego nabożeństwa potrafią 3 razy zbierać kolektę na różne cele. Są kościoły, gdzie tymi pieniędzmi po prostu brzęczy. Są tam poustawiane skarbony i nic, tylko wszystko toczy się wkoło pieniądza. Tak? Tam się zbiera na przykład dziesięcinę, naucza się na temat dziesięciny. Ja nie mam nic przeciwko na temat nauczaniu na temat dziesięciny. Tak? W kościele mam, ale nie na temat dziesięciny. Generalnie dziesięcina jest przeżytkiem Starego Testamentu, więc jeśli ktoś chce przestrzegać Stary Testament, tak jak Żydzi, to ja powiem tak, dziesięcina jest dla Żydów. I jeśli ktoś chce opierać swoje zbawienie na Starym Testamencie, to musi przestrzegać cały zakon, tak? Oczywiście. Ale my nie. My jesteśmy poganami, nas dotyczy się Nowy Testament, a w Nowym Testamencie nie ma nauczania na temat dziesięciny. Każdy może sobie przyjść i do tego woreczka, kiedy są zbierane pieniądze, wrzucić zawsze tyle, ile chce, kiedy chce, o ile tylko chce. Tak? Ale są kościoły, słuchajcie, gdzie się przychodzi na nabożeństwo, może podobne do naszego, i tam po prostu się w kółko trąbi o pieniądzach. Pieniądze, 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 i wychodzi kaznodzieja, a potem jest zbierana kolekta, i ty przychodzisz do takiego kościoła, myślisz, a potem jest takie wrażenie, że no, on powiedział fajne kazanie, fajnie, tylko ja teraz muszę za to zapłacić jeszcze. No i przychodzi taca i muszę dać na tą tacę, i wychodzę z takim wrażeniem, że no, przyszedłem na nabożeństwo, za które musiałem zapłacić. Nie wiem, czy wy nie wiecie, o czym ja mówię, bo tutaj tego my nie mamy, więc wy kompletnie nie wiecie pewnie, o czym ja mówię. Ale są takie kościoły, gdzie takie rzeczy się dzieje. Są kościoły, gdzie jest cennik i się tam mówi wprost. To kosztuje tyle, to kosztuje tyle, a to kosztuje tyle. Są takie kościoły? Znamy takie? Ja znam. Ale słuchajcie, nie jest to w myśli Ewangelii. Bo w myśli Ewangelii jest tak, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Każdy, kto przychodzi do Boga ze szczerym sercem i ze swoim życiem. I ja powiem tak, dlaczego nie zgadzam się z tym, że dziesięcina jest nauczaniem nowotestamentowym? Bo w Nowym Testamencie jest inna zasada. W Nowym Testamencie jest zasada nie 10%. Bo czy Bóg jest zadowolony tym, że ty dasz Panu Bogu jakieś 10% z siebie? 10% swojego czasu? 10% swojego życia? 10%... Daj, powiedz mężowi, że ty dla niego masz tylko 10%, no nie? A 90% zostawiasz sobie i zajmujesz się sobą, swoim życiem. I powiedz tak mężowi, nie? Czy Bóg jest zainteresowany jakąś dziesiątą ciebie? Powiem ci, nie, nie. Bóg jest zainteresowany tobą całym, w całości, 100% ciebie, albo nie jest zainteresowany tobą w ogóle. Taki jest Bóg, taki jest Bóg. Więc zasada Nowego Testamentu to jest taka, 100%. 100%. Bóg chce ciebie w całości, takim, jakim ty jesteś. W całości. Jemu nie chodzi o jakieś 10% ciebie, jakieś 5%, 20% ciebie, połowę ciebie. On chce ciebie całego, albo w ogóle ciebie nie chce. Taka jest zasada Nowego Testamentu. I ja nie wiem, czy ty możesz na to powiedzieć amen. Bo ja mogę. Jestem pewien tego, że tak jest. I teraz pytanie do mnie i wezwanie dla mnie. Panowanie Boga w moim życiu. Czy Bóg panuje w twoim życiu, tak? Ile dziedzin twojego życia, czy wszystkie dziedziny twojego życia są poddane Jemu? Tak? To jest pytanie, które jest otwarte, bo ja ci na nie nie odpowiem. Ty sam jesteś w stanie jedynie odpowiedzieć na to pytanie. I tu, my tutaj, słuchajcie, nie mówimy o zbawieniu. Bo zbawienie jest za darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Na to żaden z nas sobie nie zapracował i za to nie można zapłacić. Nie ma pieniędzy, żebym mógł, nie wiem, wyznaczyć sobie jakąś kwotę i Panu Bogu zapłacić za swoje zbawienie. Bo tam na tym krzyżu umarł jedyny Syn Ojca, Jezus Chrystus, i On tam przelał swoją świętą krew, i jest napisane, że to była przelana, że Bóg tam przelał swoją własną krew, bezcenną, i nie ma takich pieniędzy, żebym ja mógł zapłacić za swoje zbawienie. Dlatego to zbawienie jest z łaski, za darmo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo niemożliwe było po prostu cokolwiek zapłacić Panu Bogu za siebie. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus, że nie było takiej ceny, którą by człowiek mógł zapłacić, i ta wartość jest bez nominału, można powiedzieć. Nieskończona wartość. Dlatego Jezus Chrystus. tam na tym krzyżu. Jako doskonały mediator, jako Bóg i człowiek. On tam mógł zawisnąć na tym krzyżu za moje grzechy. I dlatego to jest za darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I tutaj już jest koniec naszego kazania, słuchajcie, kochani. Ja bym chciał teraz modlić się o nas. I za chwileczkę będziemy mieli jeszcze Wieczerzę Pańską, także jakieś krótkie słowo do Wieczerzy Pańskiej będę chciał powiedzieć i chciałbym poprosić, Deboro, Ciebie, żebyś mogła za chwilkę list do Koryntian przeczytać, pierwszy list do Koryntian, tak? Panie Boże, ja dziękuję Ci za Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za ten piękny przykład, jaki dała nam dzisiaj ta uboga wdowa, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże, i proszę Ciebie, byśmy my dzisiaj mogli czerpać tego przykład, Panie, że ona ze swojego niedostatku oddała Tobie wszystko i jest pięknym przykładem dla mnie tego, że ja teraz też jestem zobowiązany do tego, żeby złożyć ofiarę z całego swojego życia. Wszystko, Panie Boże, żeby oddać Tobie, Panie. Całe swoje posiadanie, wszystko, czym jestem. Panie, nie tylko siebie, nie tylko swój dom na służbę Tobie, nie tylko swoje finanse, ale całe moje życie musi być absolutnie poddane Tobie, bo Ty jesteś moim Panem i Ty jesteś moim Królem. I ja, Panie, chcę być Tobie podwładny, Panie. I też, Boże, ja chcę przeprosić Ciebie też. Przeprosić Ciebie też chcę Ciebie za to, że nie wszystkie moje dziedziny jeszcze są Tobie poddane. Jestem słaby, Panie, i w wielu rzeczach nie dostaję. I dlatego, Panie, chcę Ciebie też prosić o siebie, ale też o nas tutaj zebranych, byś mógł, Panie, okazywać nam łaskę i byś mógł, Panie, przeprowadzać nas i udoskonalać nas, Panie Boże. O to proszę Ciebie w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.